gorącym stole.
Dobry wieczór, proszę Państwa. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko. Nie wiem, czy w ostatnim okresie ktoś z Państwa rodziny miał okazję ubiegać się o kredyt mieszkaniowy albo w jakiejkolwiek innej formie starać się o przedział mieszkania. Każdy, kto miał do czynienia z tą golgotą, a także z obecnymi warunkami finansowania, będzie wiedział, jak ciężko w tej chwili uzyskanie tak naprawdę możliwości zamieszkania we własnym M4. Programy społeczne, komunalne, samorządowe cały czas nie zaspokajają potrzeb tych, które właściwie mamy oceniane różnie. Niektórzy mówią, że brakuje prawie 1,5 miliona mieszkań w Polsce według potrzeb. No to jest ogromna skala. Temat jest bardzo ważny, a wrócił niedawno za sprawą między innymi postulatu, który zgłosił szef Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk. Chodzi o hasło kredyt 0%. Pomyślałem sobie, że wreszcie się zaczyna kampania wyborcza, ponieważ pojawiają się konkrety. I skoro są konkrety, to dobrze, bo może mamy okazję o tym, żeby porozmawiać o sytuacji, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że problem mieszkaniowy w Polsce nie jest rozwiązany. O tym będę dzisiaj rozmawiał z wielkopolskimi parlamentarzystami. Są z nami za pośrednictwem Zooma posłanka Lewicy Katarzyna Uberhan. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pan poseł Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, panie pośle.
Witam państwa.
A także poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór.
Szanowni państwo, to już takie długie entrée poczyniłem. Pomyślałem sobie, że być może warto takie hasło na sztandar wrzucić. Hasło, które pojawiało się już jakiś czas temu w polityce. Mam wrażenie, że nie jest nowe, a dużo mówi. Mieszkanie prawem, przecinek, nie towarem. To jest hasło, które też zaprezentował właśnie z tym pakietem proponowanych rozwiązań Donald Tusk. No ale mam wrażenie, że prawa autorskie chyba leżą gdzie indziej. No i tu zwracam się, zanim będziemy mówić o tym programie konkretnie, to jest dobry punkt wyjścia, zwracam się do pani poseł Katarzyny Uberhan. Czy będziecie się w takim razie ubiegać o to, żeby to były, wasze prawa autorskie były uszanowane, bo chyba byliście pierwsi, którzy to hasło na sztandar partyjny, polityczny włożyliście?
To prawda, jeżeli pamięć mnie nie myli, to jako pierwsi mówiliśmy o tym głośno i wyraźnie. Zresztą to na Twitterze też pojawiło się to we wpisie jednego z naszych działaczy młodzieżowych, Dawida Dobrogowskiego. I wówczas to hasło zostało bardzo obśmiane i generalnie przez wszystkie ugrupowania na prawo od lewicy pojawiły się zarzuty, że byśmy chcieli z wszystkiego prawa człowieka zrobić, również z prawa do mieszkania. A teraz widzę, że hasło się jednak przyjęło. I nie będziemy się kłócić o prawa autorskie. Ważne, bo ważna jest idea. Ważne, że i cieszymy się, że coś, co na początku zostało wyśmiane, spotkało się jednak ze zrozumieniem i coraz szersza grupa osób, również bardziej na prawo od lewicy, rozumie, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Oczywiście potem jak w praktyce i w rozwiązaniach rozumie to hasło, no to tutaj się już zgodzić nie
to
możemy.
To zaraz o szczegółach będziemy rozmawiali.
Do samego postulatu i do katalogu praw człowieka, do poszerzenia do katalogu praw człowieka również o prawo do mieszkania, tutaj się jak najbardziej zgodzimy.
To zapytam o szczegóły tej oferty. Chciałbym jeszcze raz ją przypomnieć. Być może najlepiej, jeżeli to uczyni przedstawiciel wnioskodawców, czyli Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy to jest rzeczywiście realne, żeby kredyt wyniósł 0% dla ludzi do 45 roku życia, bo tak jest on przez was szacowany?
Jak najbardziej jest to realne. 0% dla tych wszystkich potrzebujących, a przypomnę, że skala potrzeb jest olbrzymia. My w tej chwili zajmujemy bardzo odległe miejsce w Unii Europejskiej, praktycznie prawie ostatnie w zakresie wielkości pomocy mieszkaniowej w stosunku do PKB. Tak więc to jest kwestia zredefiniowania jak gdyby na nowo potrzeb, najważniejszych potrzeb naszych mieszkańców i naszych obywateli. Przypominam, że 37% społeczeństwa żyje w przepełnionych mieszkaniach. średnia unijna to jest 18%, a 1,9 miliona zamieszkuje z rodzinami i krewnymi. Tak więc to jest sytuacja dramatyczna, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, ażeby podnieść próg dzietności, żeby było więcej rodzin, rodziny, żeby się integrowały z dziećmi, żeby tych dzieci przybywało. No jak nie ma własnego mieszkania i jest taka sytuacja, to nie może być wątpliwości, że problem mieszkaniowy obok problemów zdrowotnych i gospodarczych jest jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania i to jak najszybciej. My ogłaszamy ten program mieszkaniowy jako jedną z pierwszych naszych tez programowych, bowiem w tej chwili w 16 województwach jesteśmy na spotkaniach. Byliśmy na pierwszym spotkaniu w Łodzi, to się nazywa Tu jest przyszłość, ten cykl naszych spotkań. Wjeżdżamy do danych województw, jesteśmy w każdym powiecie. W każdym powiecie mamy spotkania z ludźmi i tam też rozmawiamy o tezach programowych. I na każdym takim spotkaniu raz w tygodniu takie tezy będą prezentowane.
To jest taka prekampania, mogę tak powiedzieć.
Może pan powiedzieć, że to jest prekampania. My też mówimy, że to jest prekampania. Oczywiście objeżdżamy całą Polskę. Teraz 10 marca i 11 marca jesteśmy w Wielkopolsce. To jest bardzo ważne. W Wielkopolsce też padnie kolejna propozycja programowa. 10 marca widzimy się na przykład w Koninie, jestem w zestawie czterech posłów, w Turku na spotkaniu otwartym, w Gnieźnie, tu chociażby w tym subregionie, oprócz tego są spotkania środowiskowe, a Donald Tusk ma spotkanie w Rokietnicy. Duże bardzo spotkanie i tam będzie też kolejną tezę programową.
Dobrze, na razie skupmy się na tej kwestii mieszkaniowej. Ja
tak,
spróbuję...
Te mieszkania padła jako propozycja faktycznie dla osób, które nie ukończyły 45 roku życia. Mogą wziąć, jeśli mieszkanie jest nie droższe niż 900 tysięcy złotych, kredyt będzie udzielany maksymalnie do kwoty 600 tysięcy złotych. Państwo zapłaci odsetki, marże banku, kredytobiorca spłaci jedynie kapitał.
Ja jeszcze zaraz będę mówił o szczegółach. Dajmy na chwilę skomentować tę część posłowi Wróblewskiemu, bo tak jak powiedziała pani posłanka Uberhan, jest pewna różnica w tym, jak ma wyglądać to prawo do mieszkania.
Tylko do pani posłanki Uberhan jedną rzecz, bo cieszę się z tonu też wypowiedzi, bo my się nie będziemy spierać o to, o pierwszeństwo w nazwie. My będziemy, mam nadzieję, tworzyli przyszły rząd wspólnie i musimy szukać rozwiązań, które będziemy kładli na stół jako przyszła koalicja i będziemy wyciągali to, co najsensowniejsze, najlepsze, a może będziemy dwutorowo prezentować dwa rozwiązania.
No to zaraz zobaczymy, jak to będzie widziała lewica. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, chciałem zapytać o te hasła. Po pierwsze, mieszkanie prawem, nie towarem. Po drugie, czy ten program kredyt 0% to jest coś, co panu się wydaje sensowne. Nie chodzi już o to, że to opozycja zgłasza, tylko na razie co do samych założeń i postulatów.
Ja zacznę od tego, że jakkolwiek kwestia braku mieszkań czy potrzeby budowania większej ilości mieszkań tutaj była przez moich poprzedników wspominana, to już w praktyce bywa różnie, jeśli chodzi o to, żeby temu pomóc. Bo akurat w ostatnich dwóch miesiącach w Sejmie i w Senacie była ustawa deregulacyjna, która między innymi uwalnia tereny pohandlowe w miastach. Czyli krótko mówiąc, ponieważ brakuje terenów na budowę mieszkań, potrzebujemy więcej terenów. No i stąd powstała najpierw specustawa, a teraz propozycja, żeby rozszerzyć działanie specustawy na tereny pohandlowe. To może zwiększyć ilość terenów pod budowę około 30% na terenie miast. I zarówno Lewica, jak i Platforma Obywatelska były przeciwne. I to jest dobry przykład i dobry punkt wyjścia. Krótko mówiąc, kwestia wiarygodności. Ta część opozycji, która dzisiaj jest, z którą dzisiaj mam przyjemność rozmawiać, i Lewica, i Platforma Obywatelska w praktyce torpedują to, żeby sprawy, jeśli chodzi o budowę mieszkań w Polsce, się zmieniły. Trzeba też powiedzieć, jak bardzo w ciągu ostatniej dekady zmieniły się kwestie dotyczące budowy. No bo jeśli pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, to było grubo poniżej 150 tysięcy mieszkań rocznie, to w 2022 roku to jest prawie 240 tysięcy mieszkań rocznie.
Tak, ale 90%, panie pośle, to są deweloperzy i inwestycje prywatne. Musimy o tym pamiętać.
No to prawda, ale tak czy inaczej mieszkań powstaje dużo więcej. Także dzięki programom rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego, rocznie w roku 2014 roku, przedostatni rok rządu Platformy, rząd wydał 80 milionów na wsparcie, a w roku 2015, w ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej, 120 milionów. A tylko w roku 2023 rząd przeznacza 1 650 000 000. Czyli 20 razy więcej na wsparcie budownictwa.
Tu akurat jest prawda. Tu jest prawda, rzeczywiście nawet Tomasz Lewandowski kiedyś w rozmowie ze mną powiedział, że to są największe pieniądze, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne, ale każda z tych rzeczy
teraz
ma swoje, tak jak powiedziałem, bo to, że problem mieszkalnictwa nie jest rozwiązany, wiemy wszyscy.
Ja po pierwsze chciałbym dokończyć,
proszę,
po drugie uważam, że to, co akurat na razie powiedziałem, tutaj no, moim zdaniem trudno to kwestionować. Czy sprzeciwu wobec uwolnienia gruntów na terenie miast, czy tego, jak zmieniła się skala budowy mieszkań w ciągu ostatniej dekady.
Ale nadal mamy problem, panie pośle, mieszkaniowy.
Ale ja tego nie kwestionuję, tylko zwracam uwagę na fakty. I ostatnia rzecz, którą chciałem państwu powiedzieć, to tylko w ostatnich kilku latach Poznań uzyskał prawie 400 milionów złotych. Mówimy o ZKZL-u, mówimy o samym mieście i mówimy o Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, wsparcia na budowę mieszkań komunalnych i społecznych. To jest wsparcie, którego przez dziesiątki lat po 89 roku nie było. Teraz przechodząc do propozycji Donalda Tuska z ostatniego czasu. Nie jestem ekonomistą i specjalistą z zakresu mieszkalnictwa, ale widzę, że duża część zaplecza intelektualnego Platformy Obywatelskiej te zapowiedzi kwestionuje, że one nigdy nie będą zrealizowane, no bo nie znajdzie się 100 miliardów złotych na to, żeby ten program w taki sposób realizować. Czyli krótko mówiąc, jeśli weźmiemy po pierwsze to, że już dzisiaj są wątpliwości, które zgłasza pan Balcerowicz, Gazeta Wyborcza, no całe środowisko i zaplecze Platformy Obywatelskiej. I jeśli zestawimy to z tym, że Platforma w tym obszarze była absolutnie bierna, nie udały się jej, znaczy nawet tego nie zapowiadała.
Nie, no to muszę zaprotestować.
Zaraz, panie pośle, będzie pan...
To obecne deklaracje są zupełnie niewiarygodne.
Panie pośle, Tomasz Nowak.
Jeśli mówimy o wiarygodności, no to mówmy o Mieszkaniu Plus. Mówmy o sztandarowym projekcie PiS-u, który zupełnie nie wypalił, okazał się kompromitacją. Jeszcze w 2017 roku premier Morawiecki zapowiadał wielki program cywilizacyjny, który spowoduje, że będzie 100 tysięcy mieszkań wybudowanych z tego programu Mieszkanie Plus, że będą tanie, że będą dostępne, że właśnie, że będą udostępniane tereny. A tymczasem co? Tymczasem powołany Krajowy Zasób Nieruchomości przez 3 lata był nieruchawy, bo nie było rozwiązań prawnych, które by umożliwiały to, ażeby mógł udostępniać właśnie chociażby za sprawą KOWR-u tereny pod inwestycje. Te tereny nie były, a jeśli były, to były w bardzo małej ilości i skutkowało to tym, że tych mieszkań powstało raptem około 15 tysięcy do roku 2019, a do tego roku właśnie miało powstać 100 tysięcy mieszkań. Kolejne 20 tysięcy są w budowie i to trwa. Że najwięcej pieniędzy wydajecie w tej chwili, ale no oczywiście, że najwięcej. Z tego powodu, że inflacja jest tak duża, no, pieniądz jest tak słaby,
Ale marny jest 12%, a 20-krotnie większe są wydatki dzisiaj
na społeczne i socjalne. Tak marny jest pieniądz w tej chwili, tak osłabiony w wyniku waszej polityki, że rzeczywiście wszystko jest droższe. Mieszkania w tej chwili są luksusem niedostępnym dla obywatela. Pan mówi, że wzrost nastąpi budownictwa mieszkań w 2023 roku. Pan sobie żartuje.
Ale ja
w 2023 roku mamy kryzys.
To pan mówi. Bo ja tego nie powiedziałem, nie mówiłem nic o 2023 roku. Mówiłem,
mówił pan, że są
roku,
największe w tej chwili.
W 2022 roku zbudowano 240 tysięcy mieszkań i porównałem to do ostatniego okresu rządów Platformy, gdzie nigdy powyżej 150 tysięcy mieszkań
nie było. Co pan opowiada? Więc,
no oczywiście,
że
nie było.
Dane. 250 tysięcy mieszkań chociażby w programie Mieszkanie dla Młodych.
Fakt, ale przez wiele lat, a nie przez rok.
Ale wy również, no, nie, wy nie budujecie tych mieszkań, tylko budują deweloperzy.
Szanowni panowie posłowie, pozwólcie, ja wprowadzę element, który być może was jeszcze troszeczkę tak pokoli, także panią poseł, dlatego że powołam się na Krzysztofa Bosaka, posła Konfederacji, który powiedział coś are bur, że mieszkanie jest towarem, a nie prawem, ponieważ jego zdaniem wynika to z tego, że każdy kolejny rząd tworzy... że ten towar za dużo kosztuje po prostu, bo każdy rząd tworzy regulacje, które podnoszą ceny mieszkań. Jego zdaniem wrzucenie, to jest jego zarzut i do PiSu, i do tych propozycji, które Lewica i Platforma Obywatelska składają. Każde dopłaty są tak naprawdę otwieraniu korków szampanów u deweloperów i tylko podwyższają ceny mieszkań. No to tak państwa trochę prowokuje. Pani poseł.
Jeśli można, tak, to ja... odnieść się do
to,
tych
to,
jednak...
To krótko, pani
panowie,
poseł.
Panowie, wnieście do głosu, znaczy, nie dopuszczę.
Zaraz dopuszczę pani poseł. Proszę pani poseł.
Pani poseł, ja chętnie pani udostępnię tutaj głos, natomiast no, chciałem się odnieść do tego, co mówi pan poseł Nowak, bo dzisiaj jest zupełnie nieprzygotowany. Porównałem liczbę mieszkań zbudowanych w roku 2022 z wynikami sprzed roku 2015. I ten wynik jest o kilkadziesiąt procent wyższy. Kiedy mówi pan o inflacji, to inflacja jest kilkunastoprocentowa, tak jak w wszystkich krajach sąsiednich, więc nie jest to związane w żaden sposób z rządami w Niemczech, w Polsce, na Słowacji czy w Czechach, tylko z obiektywnymi czynnikami. Więc jest to argument demagogiczny. Kiedy porównałem kwoty wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego, 80 milionów w roku 2014 do 1 650 000 000 w roku 2023, mówimy o 20-krotnie wyższych.
Panie pośle, ja jednak będę tutaj adwokatem pani poseł Uberhan. Ja oddaję jej głos z prośbą o komentarz do tego, o czym ja mówiłem. Pan poseł Nowak oczywiście może się też potem odnieść do wszystkich rzeczy, które panu leżą na sercu, ale bardzo proszę o to komentarz do tego, o czym mówił poseł Bosek, bo wydaje mi się, że jest to ciekawe, inne spojrzenie na rzeczywistość rynkową mieszkalnictwa w Polsce.
Powiem tak, ja chciałabym się jednak też odnieść do tego, o czym panowie rozmawiali, bo jedno słowo klucz, w jakimś sensie chciałam tu też zgodzić, to będzie straszne, co powiem, ale z posłem Wróblewskim, bo chodzi o dofinansowanie i dotacje do mieszkalnictwa komunalnego, bo to jest to słowo klucz i to jest to, co nas różni zdecydowanie lewicę i partie bardziej, i te propozycje, które zostały zaprezentowane de facto przez partie, które się znajdują bardziej na prawo od lewicy, w tym również partię rządzącą, bo z krością muszę stwierdzić, że ta propozycja Donalda Tuska o 0%, braku procentowania de facto jest przepisanym projektem, przepisaną propozycją, która już była na stole, ale położona została przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko tam była mowa o 2%. Więc tutaj się trochę licytują na procenty i na liczbę lat, w trakcie których te odsetki byłyby spłacane. A punktem wyjścia do tej naszej dyskusji powinno być to, że na rynku, w Polsce w ogóle, nie tylko na rynku, ale w Polsce brakuje 2 milionów mieszkań.
Tutaj dane są różne. 1 800 000, 1 200 000, 1 100 000.
Można przyjąć, że do 2 milionów mieszkań, tak, bo może niektórzy lubią mieszkać z rodzicami, tego też nie można wykluczyć.
Nie wiem, ile z pustostanów w Polsce, to też jest ważne.
To tego też nikt nie policzył, ale szacuje się w różnych miastach, no potrafi to być duża liczba, ale to jest kwestia też kolejnej patologii naszego rynku mieszkaniowego, jeżeli mogę tak to ująć, czyli najem krótkoterminowy, więc to jest też coś, co co należałoby uregulować. Ale ja chcę wrócić do, chciałabym wrócić do punktu wyjścia, czyli brakuje 2 milionów mieszkań, czyli mamy większy popyt niż podaż. I co robią propozycje, które zakładają dopłaty do kredytów hipotecznych? One de facto zwiększą popyt, ale nie zwiększą podaży. Czyli będzie teoretycznie na początku
ceny
więcej osób stać na zakup mieszkania, będzie więcej chętnych, bo będą bardziej dostępne kredyty, ale mieszkań będzie nadal tyle samo, co oznacza, że ceny tych mieszkań dostępnych na rynku po prostu wzrosną. I znowu, pomimo dopłat, to samo mieszkanie będzie o tyle droższe, że nie będzie na nie stać. Nadal tych osób, których nie było stać wcześniej, nadal nie będzie stać.
Pani poseł, to co w takim razie?
Mieszkanie, które kosztowało na przykład 500 000, będzie kosztowało już 700 tysięcy. I to samo niestety, i w ogóle wskazują na to badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, więc mój apel jest taki, uczmy się na błędach innych, ustrzeżemy się wtedy od własnych, a dopłata, proponowana też przez Platformę Obywatelską, dopłata do czynszu, również to zbadano,
do
kwoty najmu, tak, ale
600
złotych, to już mogę powiedzieć się na dzień dobry i się z panami założyć, że przy 600 złotych budowych po dopłatach do najmu, te najmy wzrosną w konsekwencji o kolejne 300 złotych, bo dowiodły tego badania przeprowadzone w Finlandii, gdzie taki na początku, w pierwszej dekadzie lat 2000 wprowadzono taki program i dokładnie to się stało, bo wynajmujący również poczuli, że mogą więcej zarobić.
Pani poseł,
ludzi więcej stać, to możemy dołożyć.
To dajmy tutaj prawo odpowiedzieć na te zarzuty panu posłowi.
Bo ja mówiłam do wybory najmniej, więc chcę powiedzieć jedno, co jest naprawdę ważne.
Tak potem pani nie dopuszcza do głosu, panowie posłowie, tak. Zielone światło.
W tych wszystkich propozycjach, czym Lewica różni się od tych pozostałych propozycji? Tym, że dla nas, my nie chcemy nabijać kasy bankom, deweloperom, czy wynajmującym, czyli tym, którzy pieniądze już mają, czyli tym, którzy są już w lepszej sytuacji. My chcemy stać po stronie tych słabszych, tych, którzy tych mieszkań potrzebują. I to, co jest istotne, nie każdy musi być właścicielem mieszkania, dlatego jako Lewica jesteśmy za budową mieszkań właśnie czynszowych, mieszkań komunalnych, mieszkań pod wynajem, bo to Po co państwo ma wydawać po kilkaset tysięcy dopłaty na przestrzeni lat na jakieś odsetki? Po co ma spłacać odsetki za obywateli, jeżeli w zamian za to mogłaby wybudować mieszkania?
Jak rozumiem, to jest model wiedeński, o którym mówicie od jakiegoś czasu. To zaraz do tego jeszcze wrócimy, bo to są ciekawe technikalia.
I zwiększenie podaży spowoduje, i zwiększenie liczby mieszkań na rynku, to wpłynie na obniżenie ich cen, a nie dopłaty.
Dajmy panu posłowi Nowakowi.
I dlatego tutaj się chcę zgodzić, że dopłaty do mieszkalnictwa komunalnego, czynszowego, to jest ten właściwy kierunek.
Czyli
do
trochę budowy, pani mówi Krzysztofem Bosakiem, można
do
powiedzieć.
Do budowy tych mieszkań i do odnowy tego, i do też rewitalizacji stanu zasobowego, a nie wyprzedawanie stanu komunalnego, jak niestety dzieje się w wielu miastach w Polsce, na przykład w Krakowie czy w Trójmieście.
Panie pośle, zwracam się do Tomasza Nowaka. Czy to jest rzeczywiście realne zagrożenie, o czym mówi pani poseł Uberhan, że to spowoduje od razu, że popyt będzie tak dużo, że te ceny będą musiały pójść w górę. Jeżeli nawet ci pierwsi najemcy skorzystają, bo będą się łapać na te kryteria, no to ta siła tego popytu, coraz więcej chętnych i coraz więcej sprawi, że one po prostu poszybują w górę. Część deweloperów mówi, że to jest dla nich dobry program. Mówił tak między innymi Józef Wojciechowski.
Powiedział, że aż za dobry, panie redaktorze. Za hojny.
Tak powiedział. Panie pośle, jak to w praktyce może być?
Musimy stać na dwóch nogach. Pierwsza noga niewątpliwie jest to noga, w której nie przeciwstawiamy się ambicji każdego Polaka, żeby mieć własne mieszkanie. Jest to wpisane w takie myślenie naszego społeczeństwa o tym, że posiadanie czegoś własnego to jest utrwalanie, wzmacnianie swojego majątku, swojej pozycji, swoje zabezpieczenie się na przyszłość. dla większości, dlatego ten boom mieszkaniowy, jaki w Polsce nastąpił, wynikał właśnie z tych powodów. Ludzie chcieli i chcą nadal mieć własne mieszkanie. To jest jedna noga i ta jedna noga w tej chwili jest straszliwie zagrożona, bo ja się zgadzam, że prawo podaży i popytu tutaj będzie funkcjonowało, tylko że anno 2023 w tej chwili grozi nam, że w gospodarczo ci deweloperzy, o których tam mamy taki podtekst bardzo negatywny, zatrudniają jednak 500 tysięcy ludzi. W sektorze budowy mieszkań i obiektów handlowych ponad 200 tysięcy ludzi. Teraz w tej chwili około w wyniku tego, że nie ma programu, który pobudzałby, przeciwstawiałby się temu trendowi spadkowemu, grozi zapaść na tym rynku i to zapaść na poziomie około 100 tysięcy miejsc pracy. Tak więc uruchomienie tego programu w pierwszym okresie niewątpliwie spowoduje to, że nie nastąpi dramatyczny spadek i zapaść tej branży.
Tak, pierwszy okres, ale co dalej?
Dzięki temu projektowi i uratuje się miejsca pracy, ale także ruszy gospodarka. To jest bardzo ważne. Co do sprawy mieszkań komunalnych, my się z tym zgadzamy, bo na przykład w tej chwili obserwujemy, że tak wynika z naszych obserwacji, że co najmniej 60 tysięcy mieszkań komunalnych w tej chwili wymaga na przykład remontu. Wymaga remontu, samorządy nie są w stanie tych remontów przeprowadzić. Chcemy przeznaczyć na remonty takich lokali około 10 miliardów złotych po to, ażeby można było uruchomić właśnie ten program komunalny, żeby ludzie też mogli skorzystać z tych mieszkań. Te dwa projekty się nie wykluczają, a to, czy wzrosną ceny, no jak uruchomiliśmy program MDM, to były też takie głosy, aj to na pewno spowoduje wylew na rynku tych pieniędzy, a jak wylew nastąpi, no to siłą rzeczy skoczą ceny, ale tu zadziałał rynek jednak i konkurencja na tym rynku. Pamiętajmy, że jeśli nie będziemy zwijać tego rynku, a będziemy go rozwijać, czyli będziemy dawać, żeby ludzie znowuż uwierzyli w to, że mogą na przykład własne firmy budowlane robić, że ruszą budowa domów też jednorodzinnych, że te firmy, które w tej chwili są zagrożone na granicy upadłości albo już upadłe, one będą się mogły podnieść. W tym momencie ten rynek zadziała i nie sądzimy, żeby spowodowało to wzrost cen na tym rynku, taki, który jest niebezpieczny. Mieszkanie dla młodych pokazało, że do takiego zjawiska nie doszło. 250 tysięcy mieszkań powstało w wyniku tego programu, gdzie też dofinansowywaliśmy znacznie mieszkańców, którzy chcieli skorzystać z tego programu.
Bartłomiej Wróblewski, panie pośle.
Szanowni państwo, ja wrócę do tego pytania, które pan zadał wcześniej. Mieszkanie prawem czy towarem? Dyskusja na ten temat toczyła się w połowie lat 90., kiedy była przygotowana obecna konstytucja w Komisji Konstytucyjnej w polskim parlamencie. I wówczas zwyciężył zdroworozsądkowy pogląd, aby ująć kwestię potrzeb mieszkaniowych jako jeden z celi polityki państwa. I teraz artykuł 75 Konstytucji stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Nie zapisano tutaj w Konstytucji słowa prawo, ponieważ zwyciężył zdroworozsądkowy pogląd, że przecież nie jesteśmy w stanie zagwarantować każdemu ostatecznie mieszkania, no bo państwa, społeczeństwa na to po prostu nie stać. A jeśli byśmy tego rodzaju zapis Konstytucji umieścili, oszukalibyśmy obywateli bardzo szybko, cała konstytucja traktowana byłaby jako akt niewiarygodny, skoro nie można wywiązać się z tego, co zapisano. Dzisiaj myślę, będzie podobnie. Mieszkanie, tak jak samochód i każda inna rzecz jest towarem przede wszystkim. Natomiast tak jak stanowi polska konstytucja, powinniśmy się zastanowić, jaką politykę prowadzić, żeby jak najwięcej obywateli i w jak najkrótszym czasie mogło z tego skorzystać. Nie należy jednak
zastępować tego no, populistycznymi hasłami sugerującymi, że każdy w prosty sposób dostanie mieszkanie. Dziś wszyscy, którzy komentują pomysły Platformy, mówią jedno. Wiemy oczywiście, że nie zostanie to zrealizowane, bo jest to po prostu finansowo niemożliwe, poza konsekwencjami, o których tutaj już wspomniała pani poseł Iberhan, że przede wszystkim skorzystaliby deweloperzy i banki, ale nawet nie w tym rzecz. Po prostu nie będzie takich finansowych możliwości, żeby program w takiej formie realizować. Najciekawszą rzeczą jest to, że pan poseł Nowak dzisiaj, który mówi o mieszkaniach, nie odniósł się do tego, dlaczego zakwestionował on i jego formacja uwolnienie na terenach miejskich gruntów na terenach pohandlowych, co było postulatem tych, którzy mieszkania budują i co jest oczywiście związane z tym, jaka jest ilość gruntów do budowania mieszkań na terenie miast, jaka jest ostatecznie cena. Kiedy mówił o 10 miliardach złotych dopłat do budownictwa i remontów komunalnych, to zapomniał, że w roku 2021 i 2022 rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 2 miliardy 100 milionów na budownictwo i na remont mieszkań komunalnych, a tylko w roku 2023 miliard 650 milionów. Czyli krótko mówiąc, te rzeczy, o których on mówi, już się dzisiaj realizują. Te no, prawie 400 milionów złotych, w znakomitej części są to bezzwrotne granty dla miasta Poznań. To są pieniądze na budowę mieszkań komunalnych, jak na przykład przy ulicy Opolskiej, czy na Szczeszynie w Poznaniu, ale to są także pieniądze na remonty, na dostosowanie pustostanu dla najmniej zasobnych poznaniaków. Więc te rzeczy już się dzieją, można z tych programów korzystać.
To ja zaraz panu posłowi dam prawo odpowiedzi, bo już widzę, że się szykuje, ale jeszcze jedną rzecz wrzucę, żeby jeszcze trochę to rozkręcić. Wypowiedź lidera GreUnii Michała Kołodziejczyka, który powiedział, że być może deweloperzy, którzy budują najwięcej mieszkań w Polsce, powinni przekazywać 20% z tego, co wybudują na lokale komunalne i czynszowe, którymi zarządzałyby samorządy. To takie... nie wiem jak to nazwać, ale takie kołodziejczykowe, tak bym to może określił. Brzmi to bardzo radykalnie.
Ale takie rozwiązania funkcjonują, panie redaktorze. Funkcjonują w Wielkiej Brytanii na przykład. Co prawda nie 20%, a 10%.
Jedno dziesiąta, taka dziesięcina, używając historycznie.
Taka dziesięcina. Ale one też wpływają na cenę.
Ale że i powiem, to jest będzie jeszcze ciekawsze, co powiem, mamy to w programie. To znaczy, by deweloper budujący mieszkania powyżej 10 mieszkań, budujący nieruchomości z okazji.
Dziesiąte budował na potrzeby, tak?
Dokładnie, by każde dziesiąte mieszkanie było na potrzeby budownictwa komunalnego, bo tych mieszkań też brakuje. I jest to sprawdzony system brytyjski, więc to nie odkryliśmy tutaj
Michał Kołodziejczyk też mówi lewicą, tak?
Okazuje się, że w pewnych kwestiach możemy się zgadzać, nawet jeżeli się nie zgadzamy co do zasady. Ale bo też myślę, że tutaj nie odkryjemy nagle...
A czy to jest konstytucyjne, żeby tak deweloper nagle miał obowiązek wybudować po prostu niezyskownie, żeby został do tego zmuszony?
Ale, tak? Nie wiem, czy niezyskownie, panie redaktorze, bo z jednej strony, akurat w Wielkiej Brytanii jest to tak rozwiązane, że zyskuje na przykład ulgi w podatkach też dzięki temu, więc też coś zyskuje. Aha. Uzyskuje, na przykład kupuje też po niższej cenie, na przykład czy dzierżawi grunt pod budowę, jeżeli to jest to grunt miejski. I to wszystko można tak zrobić, żeby był wilk syty i owca cała. I tutaj też chciałam uspokoić posła Nowaka, że proszę się naprawdę o tych deweloperów nie martwić. Oni sobie poradzą. To są z reguły jedni z najbogatszych, znaczy to są jedni z najbogatszych ludzi w naszym kraju, jak już tutaj przywołany wcześniej człowiek. I jeżeli państwo wejdzie w rolę takiego państwowego dewelopera i zamiast wydawać pieniądze na finansowanie odsetek od kredytów, które nabiją kasę bankom i te pieniądze przeznaczy na budowanie mieszkań pod wynajem, to ci deweloperzy będą mieli co robić. Po prostu będą budowali te mieszkania na zamówienie państwa czy samorządu, bo co do zasady, to też właśnie słuszno, że trzeba podkreślić, że to de facto samorządy też te mieszkania budują, więc tutaj program byłby rządowy, ale w porozumieniu z samorządami. I chciałam zwrócić uwagę, że takie mieszkania się budują i się buduje, o czym mówił poseł Wróblewski, również z dofinansowania. Mamy przykład tam, gdzie, i chciałam przypomnieć, że Tomasz Lewandowski, prezes ZKZL-u, jest członkiem Nowej Lewicy i stąd to lewicowe myślenie i nacisk. To on wstrzymał przecież wyprzedaż mieszkań komunalnych i buduje nowe, ale mamy dużo innych takich przykładów. Mamy przykłady na przykład Włocławka, gdzie wybudowano 288 mieszkań i również zrobiły to władze samorządowe w mieście, w którym rządzi Lewica. Także my to robimy. I chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeżeli się też martwią Państwo finansowanie tego, to chciałam przypomnieć, że w Krajowym Planie Odbudowy, również na wniosek Lewicy, zapisano środki na budowę zasobu komunalnego, na budowę mieszkań pod wynajem, ale i również na właśnie to, o czym mówił poseł Wróblewski, czyli na rewitalizację, na poprawę stanu istniejącego zasobu komunalnego. Te środki zostały tam zapisane. Tylko co? Tylko cały czas nie mamy tych pieniędzy, bo prawica z prawicą się dogadać nie może i kamieni milowych spełnić, ale to tak już na marginesie. Tym razem ja się rozgadałam, więc dam panom głos.
Poseł Tomasz Nowak, bardzo proszę.
Jesteśmy zdeterminowani, żeby zrobić ten program, żeby zrealizować, bo wiemy, że jest brak mieszkań i nie wykluczamy dwóch rozwiązań, które po pierwsze rzeczywiście mieszkania komunalne, mieszkanie na wynajem, to jest element też składowy naszego myślenia, ale nie chcemy spowodować, żeby spadła dynamika budowy mieszkań nie tylko przez deweloperów, bo mówimy o dużych deweloperach, ale czy są małe firmy, które będą budowały na skutek tego, że Kowalski weźmie kredyt na 0% i weźmie sobie małą firmę, która będzie mu to budowała. Nie odbierajmy Polakom możliwości czegoś, co zdobyli w 1989 roku, czyli prawa do działalności gospodarczej albo prawa do możliwości inwestycji i robienia takich działań, które są im odpowiadają i pokazują, że jest przestrzeń wolności w naszym kraju.
I natomiast prawa do zadłużania się na 40 lat, panie pośle.
Ale nie zadłużania, bo proponujemy właśnie rozwiązanie, gdzie jest 0%. No, jakie zadłużanie na 30 lat? Teraz faktycznie kredyt,
to jest miliardy,
który teraz
to skąd
biorą ludzie, i to jest kredyt, który na przykład na 500 tysięcy złotych zapłaci się samych odsetek, w tej chwili 770 tysięcy złotych. To jest fakt. Ja sam budowałem dom, wiem jak to wygląda, brałem kredyty, spłacałem te kredyty, ale wiem, że też osiągnąłem coś w sensie takim, że mam własny dom i wielu Polaków chce mieć ten własny dom i im tego nie można odbierać. Nie może być też państwo, w którym zastępuje się właśnie tą inicjatywę obywateli. Obywatele też mają prawo do inicjatywy i my nie mówimy nie działalnościom wspólnie z samorządem na to, ażeby powstawać i budować mieszkania komunalne.
To akurat się dzieje, panie pośle, no bo tak jak mówię, akurat ta współpraca między BGK-iem, a na przykład poznańskim ZKZL-em jest bardzo dobra, bo
tych
mieszkań jest
dużo. Ale MTBS w Koninie również stawia kolejne mieszkania i tego jest coraz więcej i robią to bardzo sensownie, także jak najbardziej. Ja uważam też, że ten program, w którym samorządy odgrywają znaczącą rolę, jest ważny, istotny, ale jak mówię, muszą być dwie nogi i nie bójmy się tych dwóch nóg.
Czyli własność, najem, tak?
Że państwo zastępuje obywateli w ich aktywności. No nie może tak być.
Bartłomiej Wróblewski? Znaczy, kiedyś tak Platforma Obywatelska mówiła, jak pan poseł Nowak teraz, ale jednak ustawa deregulacyjna, w której jest obniżenie podatków, zwiększenie możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej dla najmniejszych przedsiębiorców, wzmocnienie pozycji przedsiębiorców w sądach z jednej strony poprzez udział rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, z drugiej strony
poprzez organizacje przedsiębiorców. Wszystko to państwo odrzuciliście w sposób populistyczny. Jak jeden z posłów nazwał w dyskusji waszą postawę, nie jesteście partią obywatelską, tylko urzędniczą. Jakby to myślenie liberalne, które kiedyś było charakterystyczne dla Platformy, dziś już w praktyce w Sejmie widzimy, ono nie istnieje. Działacie w sposób antywolnościowy. I przykład, wasz sprzeciw przeciwko uwolnieniu terenów na gruntach pohandlowych w mieście jest dobrym przykładem w tym obszarze. I druga rzecz, która jest paradoksalna, bo pan mówi o jakimś, jakby odwołuje się do wolnego rynku, a przecież to, co wcześniej pan powiedział i ten program mieszkaniowy, no z wolnym rynkiem nie ma nic wspólnego. Więc krótko mówiąc, państwo uczciwie rzecz biorąc do liberalizmu już się odwoływać nie powinni, jedynie możecie odwoływać się nadal do socjalizmu, bo to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza. I dlatego nikt z waszego intelektualnego zaplecza, dawnego zaplecza, nie wierzy w wiarygodność tego programu. Zwróciła na to uwagę także pani poseł Iberhan. No i trudno się z nią w tym aspekcie nie zgodzić. Podstawowy problem polega na tym, że w tym zakresie zupełnie nie jesteście wiarygodni, bo można było się z wami zgadzać wcześniej, kiedy nie budowaliście mieszkań i mówiliście twardo, kogo stać, to weźmie kredyt, będzie budował, ale było to uczciwe postawienie sprawy. A dzisiaj z jednej strony mówicie cały czas o sobie, że jesteście formacją liberalną, a z drugiej strony w Sejmie odrzucacie wolnościowe, deregulacyjne projekty, a z drugiej strony prezentujecie programy, które nic z liberalizmem wspólnego nie mają.
Dobrze, poseł Tomasz Nowak, bardzo proszę.
Za ten pomysł dotyczący mieszkania 0%.
Czas tam się kończy. Poseł Tomasz Nowak, żeby trochę jeszcze wyciągnąć tego czasu. Panie pośle, proszę bardzo.
Powtarza pan cały czas tę tezę. My wam nie wierzymy, panie pośle Wróblewski. Tak jak nie wierzymy w to, że bronicie konstytucji.
Proszę się merytorycznie
tak jak nie bronimy tego, co powiedziałem, to, że ściągniecie pieniądze do Unii Europejskiej. Jak nie wierzymy wam w prawo medialne i robienie ustawy pilot i tak dalej. Nie wierzymy w pille, NCBR i tak dalej. Robicie po prostu przekręty i w momencie, w którym dajecie najczęściej ustawę z dnia na dzień, w której nie wiemy do końca, co się
znajduje. Ale to nie jest prawda. Ustawa trafiła
w to wtedy mamy bardzo duże wątpliwości.
Były 4 miesiące.
Ale niech pan nie mówi równocześnie ze mną. Mamy bardzo duże wątpliwości do tego, czy Państwa działania i państwa wszyte w ustawę zapisy są takimi, które zabezpieczają rzeczywiście te interesy, które są interesariuszy poszczególnych stron, na które oddziaływuje ustawa. Wysłuchania publiczne, czegoś takiego prawie nie ma, musimy was do tego zmuszać i tak dalej. My jesteśmy za dialogiem i za bardzo poważnym procedowaniem w Sejmie. W Sejmie w tej chwili wy zrobiliście z Sejmu maszynkę, w której niepoważnie się rozmawia. Nie ma prawdziwych debat, nie ma prawdziwej debaty nad danymi ustawami. Doprowadziliście do deprecjacji budowania, tworzenia prawa. I taka jest sytuacja. Tak więc jak pan mówi, że my się sprzeciwiamy się generalnie waszemu podejściu do procesu legislacyjnego, bo on jest barbarzyński najczęściej. W wielkich projektach, które mamy, też prowadziłem ustawy energetyczne, które trafiają z dnia na dzień, na którymi nie można pracować w sposób odpowiedzialny. Zresztą one są niekompatybilne i musicie poprawiać ustawę jedną, za chwilę poprawiacie ustawą drugą czy trzecią. Bałagan, chaos to niestety jest...
Bardzo krótko, proszę państwa, chcę jeszcze dać głos pani poseł. O jedną rzecz chciałbym zapytać, bo wy dosyć szumnie zapowiadacie, że chcielibyście wybudować przez 5 lat 300 tysięcy mieszkań na wynajem. Powołujecie się na ten przykład wiedeński. Ja tutaj, to co powiedział poseł Nowak, lepiej, żeby Polacy mieli mieszkanie na własność, wy raczej stawiacie na najem. Czy ja tak mam rozumieć mniej więcej akcenty, jakie wam przyświecają?
Dokładnie tak. Znaczy my uważamy, że każdy ma prawo do mieszkania, to znaczy do godnego mieszkania i dachu nad głową, do własnego mieszkania, ale ten cel można osiągać na różne sposoby. Nie musi nim być własność, dlatego ten projekt budowania przez państwowego dewelopera we współpracy z samorządami właśnie mieszkań, tanich mieszkań na wynajem. Jak również właśnie korzystając z programów, które są już funkcjonują, tak jak właśnie współpraca z BGK, ale również ze środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy, jak w końcu już uda się te pieniądze do Polski ściągnąć. I chciałam podkreślić, że kryzys mieszkaniowy, bo to jest kryzys mieszkaniowy w naszym kraju, jest jednym z ważniejszych tematów i będzie jednym z ważniejszych tematów kampanii.
I ja się bardzo cieszę, że on się pojawił w tej kampanii. Nieważne, kto go podnosi. Cieszę się, że to jest temat, o którym możemy rozmawiać. Mogliśmy rozmawiać, bo w tym momencie niniejszym nasz czas dobiegł końca. Ale bardzo dziękuję, bo trzy różne spojrzenia. Mam nadzieję, że z tego będą jakieś konkrety. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Posłanka Katarzyna Uberhan-Lewica, poseł Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo Państwu dziękuję. Spokojnego wieczoru.
Dobrego wieczoru.
Dziękujemy, dobrej nocy.
Dobranoc.
Dobranoc.
Przy gorącym stole.